Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. I na pewno założeniem tej niedzieli nie jest moralizowanie na temat naszych rodzin. Bo tak by było najprościej, najłatwiej pójść w moralizę, przyglądać się, czy nasza rodzina, moja, twoja, nasza, jest właściwa, mniej lub bardziej. Bo to nie o tym. Całe święto, jakby pochodzenie tego święta, to bardzo mocne przypomnienie pewnej dogmatyki i chrystologii. Tego, że Pan się wciela. Tego, że nasza codzienność, taka jaka ona jest, jest miejscem objawiania się Boga. Tego, że doświadczenie Boga dokonuje się przez relacje. Tego, że te relacje mogą stawać się życiodajne i tego, że te relacje możemy odnajdywać w różnym stopniu, w różnych relacjach w naszym życiu. O tym jest ta uroczystość. Nie o moralizie naszych sposobu, jak żyjemy, tylko o głębokim doświadczeniu Boga w sposobie, w jakim żyjemy. I prośmy dzisiaj, by to doświadczenie, do którego jesteśmy zaproszeni przez wspólnotę Kościoła, stawało się życiodajnym naszym poszukiwaniem Jego Bożej obecności w naszym życiu. Trzy czytania, bardzo piękne. No to się im przyjrzyjmy. Niedzielę Świętej Rodziny, gdzie jeszcze raz chodzi o nowe spojrzenie na spotkanie Boga w naszym życiu. Tam są różne wymiary tego pokazane w naszych zdolnościach do przeżywania relacji. Fragment księgi proroka Syracha, który słyszymy jako pierwsze czytanie, on nie tyle nas zachęca do tego, im bardziej mieliśmy problem z naszymi ojcami, a pewnie większość z nas jakiś problem miała, bo prawdopodobieństwo jest małe, że wszyscy mieliśmy doskonałych tatów, albo że my jako tatowie jesteśmy doskonali względem swoich dzieci. To nie jest zachęta do tego, żeby normalizować stosunki między rodziną. Jakkolwiek warto taki wniosek wysnuć, myśląc o swoich relacjach. Ale ten tekst nie po to do końca został napisany. Bo w tym tekście ma przede wszystkim wybrzmieć odpuszczenie grzechów. Zmazanie grzechów. Miłosierdzie w miejsce grzechów. Zobaczcie, my najczęściej słyszymy narrację. No, narracja jest o ojcach. Ale tu najtrudniejsza rzecz, jaka jest nam do usłyszenia, to to, że jałmużna gładzi wiele grzechów. To jest akurat fragment Księgi Tobiasza. A dzisiaj słyszymy, kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. Bo to jest opowieść o prawdziwej mądrości, którą Syrach chce przekazać tym, którzy żyjąc w różnych częściach Izraela, chcą odnaleźć doświadczenie obecności Boga. Prawdziwa mądrość nie jest teorią, tylko zmienia naszą rzeczywistość i sprawia, że to, co mamy w głowie, próbujemy na życie przełożyć. To nie jest o teorii, bo Bóg nie jest teorią, tylko takim doświadczeniem relacji, więzi, która sprawia, że nie gorzkniejemy. Zgorzknienie nie jest domeną starości, wieku sędziwego. Tak, może tak być, że większość z nas wcześniej niż my urodzeni w tym kościele są zgorzkniali. Może jesteś zgorzkniałą młodą dziewczyną, wcześniej urodzoną. Może jesteś zgorzkniałym młodym mężczyzną, wcześniej urodzonym. I kiedy lata doleciały, to gorzknienie wylewa się na innych. No może tak jest. Ale to nie jest o tym, że to jest niewłaściwe i złe. Tylko to jest o tym, że tak nie musi być. Że tak nie musi być, kiedy doświadczenie, to o czym mówimy, o czym słyszymy, wprowadzamy w nasze życie, bo wtedy nasz sposób przeżywania teraźniejszości się zmienia. Kiedy tego nie robimy, gorzkniejemy. Nie chcę być na starość zgorzkniałym dziadkiem, od takich się ucieka. Straszni są tacy ludzie. naprawdę straszni i pobożność wcale tego nie ułatwia. Uwierzcie mi, mam dużą wyporność, ale na zgorzknienie nie mam wyporności. Bo to bardzo trudno jest udźwignąć kogoś, kto na wszystko stęka, narzeka, wszystko jest złe i beznadziejne. Naprawdę człowiek się wtedy modli, żeby Pan już kogoś takiego zabrał. Czyż nie? Bo prawda o życiu to nie jest prawda o tym, że zawsze ma mi być dobrze. Tylko prawda o życiu i o miłości jest taka, że to jest doświadczenie odpowiedzi na spotkanie Boga w moim życiu. Dlatego potrzebuję słuchać słowa, bo inaczej zgorzknieję. Dlatego potrzebuję spotykać ludzi, uczyć się od nich, bo inaczej zgorzknieję. Nie chcę być zgorzkniałym człowiekiem, bo samotność w zgorzknieniu jest przerażająca. I nie dlatego, że jest przerażająca, tylko jest tak odzierająca i pokazująca, że ja to wypracowałem. Zobaczcie, do jakiej miłości jesteśmy zaproszeni. Słowa Bożego, żeby moje życie teraz nie stało się zgorzkniałym. A jeśli teraz czymś takim nasiąka, to potrzebuję nie tylko słuchać, ale za tym czymś, co słyszę, iść. Bo to przemieni moje życie. To jest opowieść o diagnozie i o lekarstwie. Nie trzeba po to sięgać. Niektórzy nie sięgną i w zgorzknieniu odejdą. I świat o nich będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Pewnie Pan Bóg weźmie ich na swoje łono i im to wytłumaczy. Ale czy na tym ma polegać przeżywanie egzystencji? Co takiego się dzieje, co tak bardzo boli, że nie chcemy porzucić swojego zgorzknienia? Zobaczcie, to są pytania, które by zadał terapeuta, ale może to są pytania, które warto sobie samemu postawić. Co mnie tak bardzo boli, że nie chcę porzucić tego, co mnie boli? Ciągle muszę do tego wracać i epatować o tym innym. Ciągle muszę to wszystkim powtarzać, jak to mi jest źle, jak to jest mi beznadziejnie. Może to były nasze dialogi podczas świąt. Ojeju, ale żeśmy skatowali tych, którzy nas kochają. No to już czyściec mają odpokutowany, bo im opowiadaliśmy nasze traumy. No to znów, dlatego mamy dzisiaj dane słowo Syracha. Kiedy to jest doświadczenie twojego życia i tak widzisz, że się wylewa z ciebie, no to zapodaj sobie to słowo i wprowadź je w życie. Miłosierdzie, jałmużna, cześć Ojca, czy oddawanie szacunku relacjom. Wprowadź w to w życie, a nie zastanawiaj się, czy to jest właściwe, słuszne, należy, powinienem, tak, srak, inaczej. Zrobimy to po swojemu. I może dlatego, że to robimy, to nas zmienia. I to jest pierwsze czytanie, które chce nas uchronić przed zgorzknieniem. Drugie czytanie to list do Kolosan. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jako wybrańcy Boży. Paweł, kiedy pisze list do Kolosan, to przede wszystkim chce im przypomnieć o ich tożsamości. Zanim cokolwiek będzie im mówił, co mają zrobić ze swoim życiem, czy to jest słuszne, czy nie, Paweł im mówi: jesteście święci i umiłowani. Ja mam takiego przyjaciela, księdza, mieszka daleko. I zawsze jak z nim rozmawiam, to zawsze mówię, jak sobie rozmawiamy, nad wczoraj z nim rozmawiałem, a powiedz mi tak ładnie o tym, że Pan Bóg mnie kocha. Bo ty tak ładnie o tym mówisz. Ja lubię to słuchać, jak ty mi tak mówisz o tym, że Pan Bóg mnie kocha. Zobaczcie, my lubimy o tym słuchać i my potrzebujemy tego słuchać. Żeby to, co później jest naszą moralnością, takim wykwitem teologii, naszego pomysłu, jak należy to wprowadzić w życie, stało się realne. Bo jeśli zaczniemy od końca, to ci, którym będziemy chcieli opowiedzieć o tym, czym jest doświadczenie wiary, będą z nas się śmiali, i słusznie. Bo zobaczcie, Dlaczego dzisiaj tak trudno być młodym człowiekiem wierzącym? To jest pytanie do mnie samego, ale do was samych, do każdego z nas. Dlaczego dzisiaj młodzi ludzie, tę młodość rozumiemy bardzo szeroko, tak trudno być człowiekiem wierzącym? Bo sposób, w jaki ja, jako chrześcijanin, pokazuję to tym ludziom, jest śmieszny. To jest o mnie. To nie jest o tym, że oni coś źle robią, że oni się tak zlaicyzowali, a my to tacy pobożni jesteśmy, bo przyszliśmy dzisiaj do kościoła, to dostaniemy piątkę w niebie, w dzienniczku będzie chodził do kościoła. Wzorowe zachowanie. To nie jest o tym. Tylko, że to jest nieprzekonywujące. No i co z tego, że tu przyszliśmy? No i chodzę tu do kościoła. Codziennie jestem w kościele, słuchajcie. Prawie tak jak niektórzy z was. No jestem codziennie w kościele. No i to z butami mnie Pan Bóg weźmie do nieba. My mamy takie wyobrażenie. No, to nie z chodzenia do kościoła zarażamy innych ludzi. Tylko czy to chodzenie do kościoła sprawia, że moje serce mięknie? Że moje serce staje się czujące? Po co? Żebym stał się współczujący. I o tym jest napisane. Kiedy doświadczasz miłości, pozwalasz sobie tego tu doświadczać, że to jest o tobie, do ciebie, że Bóg cię kocha, ciebie szuka, to przede wszystkim doświadczasz takiego zdolności do czucia, która jest twoją jakością i sposobem postrzegania rzeczywistości, że stajemy się współczujący. Wiemy, kiedy, komu, co i ile dać, bo nie każdy od nas pieniędzy będzie zawsze potrzebował. Będziemy w stanie być dobrzy, pokorni, cisi, cierpliwi. Będziemy w stanie przebaczać. To jest o tym. Wzór przebaczania mamy w Jezusie Chrystusie. Ale to jest wzór, który nie jest do tego, że my tacy mamy być, tylko my chcemy doświadczyć takiego ukochania jak Jezus Chrystus. A wtedy tacy będziemy. Słyszycie, że to nie mamy pragnąć być tacy jak On, w sensie tacy cudowni, tacy wspaniali, tacy poskładani, tak dobrze czyniący. Ja chcę być taki jak On w tym sensie, że tak jak On chce doświadczyć tego, że Bóg mnie kocha. Bo kiedy ty i ja tego doświadczymy, to wniesiemy we wspólnoty ludzi, z których żyjemy, w relacje, zmianę. I tą zmianę wtedy w ten sposób ktoś opisze. Tak jak opisał Paweł w liście do Kolosan. O, to jest coś innego. Ten człowiek jest taki. O, a nie, że ktoś mu kazał taki być. To jest to zawsze śmieszne, taka anegdota. Jaką ty masz cudowną, rozmowa z mężem, jaką ty masz cudowną żonę, to musisz być szczęśliwy. Oj, muszę. To nie jest o czymś takim. Muszę być, nie wiem, sympatycznym księdzem. Wcale nie muszę. Znam dużo księży, którzy wcale nie są sympatyczni, a są fajni. I sobie zawsze myślę, dlaczego nie są sympatyczni? Bo fajnym człowiekiem ten człowiek jest, ale jest niesympatyczny. No i cóż, no takie życie, takie geny. Może nie chcę tego zmieniać. Słowo Chrystusa i pokój Chrystusa, pisze Paweł w liście do Kolosan, stają się tym, co zaczynają rządzić naszym życiem. Słowo Chrystusa i pokój Chrystusa. I potem Paweł dodaje taki tekst, który patrzyłem na wasze reakcje, czy niektórych z nas nie zepnie, bo tam jest fraza: żony, bądźcie poddane mężom, mężowie, miłujcie żony i bądźcie dla nich przykrymi. I tu muszę komentarz bardzo mocno dodać. Ten tekst powstaje w pierwszym wieku naszej ery. Do ludzi, którzy są wychowani w kulturze żydowskiej. To nie jest tekst do nas. Proszę jakby nie robić czegoś takiego: o, będziecie jechać teraz samochodem? No i ktoś będzie prowadził, mąż z żoną będą jechali, ktoś będzie prowadził, ktoś nie, i będziemy słyszeć teksty. To ja tutaj będę decydował. Bo ten tekst nie jest o tym. Tam znowu umyka nam to, no bo tak ten tekst jest skonstruowany, że kiedy słyszymy, żony, bądźcie poddane mężom, jako wzór życia rodzinnego w pierwszym wieku, to Paweł dodaje takie słówko, które nam znika: w Chrystusie. Bo wtedy schemat rodzinny był taki, że żony miały być poddane mężom. Ale kiedy Paweł pododaje w Chrystusie, to jest rewolucja nie do usłyszenia dla nas. Bo to jest pierwsze powiedzenie, jakby moment, w którym formułuje się nasze rozumienie wolności, nasze rozumienie godności każdej i każdego z nas. Tylko to jest aż 21 wieków temu. Dlatego nie przykładajcie tej miary do dzisiaj. A jeśli chcecie przyłożyć tą miarę do dzisiaj, to tam trzeba mówić słowo w Panu. My mamy budować nasze relacje w Panu. Co to znaczy w Panu? W tej pewności, że jestem kochany, że jestem Jego dzieckiem, jestem umiłowany. Drugi człowiek, ona, on, jest umiłowany przez Boga. Mam budować relację zawsze partnerską. Tak byśmy dzisiaj pisali ten tekst. Zawsze ma być relacja partnerska. Taka, która wydobywa godność, szacunek, uważność, ciepło. To chce Paweł napisać. Pisząc do ludzi w tamtym wieku. To samo pisze o mężach. No, absurdalne to dzisiaj. Mężowie, wy dla żon to tylko macie nie być przykrymi. No bo to nie jest dzisiejszy tekst. To jest tekst pierwszego wieku. Zobacz, jakiej miłości potrzebuje, żeby czynić dobro, żeby wydobywać dobro. Dzieci mają być posłuszne. Posłuszeństwo dzieci to opowieść o zdolności do słuchania. Mamy całe życie uczyć się słuchać. Zobaczcie, no moi rodzice już nie żyją, ale no jesteśmy dorosłymi dziećmi naszych rodziców, tak jak tu jesteśmy. Co to znaczy być posłusznym dzieckiem, dorosłym, posłusznym dzieckiem swoim rodzicom? To znaczy umieć narysować im granice. Umiemy rysować jako dorośli, dorosłe kobiety, dorosli mężczyźni, granice swoim rodzicom, którzy często chcą nas zawłaszczyć swoją emocjonalnością. Ty musisz się mną troszczyć, opiekować. A dlaczego do mnie nie dzwonisz? Nie znacie tych tekstów? No znamy te teksty, też je pamiętam. Oj, Arturku, Arturku, jak ty do mnie nie zadzwonisz, to mnie kiedyś tu znajdą po prostu. Ja tu umrę. Mówię, o, mamuś, o, to fajnie. Nie mów tak. I zawsze była taka się. Musieliśmy pożartować to, bo moja mama uważała, że jak ona do mnie nie zadzwoni, to ja do niej nie zadzwonię i wtedy ją znajdą służby, bo będzie się rozkładała w mieszkaniu. Zobaczcie, my takie opowieści mamy. No mamy, no, cudowna była mama. I chciała opowiedzieć o tym, że tęskni, że kocha. Opowiadała o tym, że się rozłoży. Może i my jako rodzice względem swoich dzieci takie same teksty zapodajemy. Tylko to jest opowieść o miłości. I Paweł pisze, kiedy spotykasz Chrystusa w swoim życiu, to możesz to powiedzieć w inny sposób. Słyszycie to? To jest drugie czytanie, dzisiejsza Ewangelia. Mam nadzieję, że to też usłyszeliśmy. Za każdym razem, kiedy Józef spotyka Boga, ma sny. On nigdy Boga na żywo nie widział. Nie spotkał Go. Bóg do niego mówi w snach. Za każdym razem. Ukazał się Józefowi we śnie. We śnie to mu mówi, we śnie, za każdym razem, od samego początku do samego końca. Można powiedzieć, że ma widzenia senne. Proszę pamiętać, jest inny fragment Księgi Syracha, który brzmi: do marzeń sennych, choćby rosły, serc nie przywiązujcie. To jest dość ważne do tych wszystkich spośród nas, którzy próbują interpretować swoje sny jako przesłanie z nieba. I jeszcze mówią, Józef też miał sny. To jest literacki obraz. Ten sen Józefa to jest literacki obraz opowiedzenia o tym, czym jest kontakt z Bogiem. No bo jak to opowiedzieć? To jest coś takiego, co dokonuje się we śnie. To jest tak jak w śnie. Niby prawdziwe, a niby nie. Naprawdę czujemy, a jednak nie. Pewnie wszyscy pamiętamy ze swoich snów taki moment, że spadamy. Puh, tak się budzimy. Puh. Nawet są wyjaśnienia naukowe, o czym to jest. Co się dzieje z układem nerwowym i dlaczego my mamy w śnie takie, że spadamy i takie... Puh. I możecie sobie o tym poczytać, bo to ciekawe, ciekawe jest, dlaczego takie coś nam się śni. Układ nerwowy tam się przełącza i to jest taka ciekawa interpretacja tego. A my będziemy myśleć, że mieliśmy sen o spadaniu. No więc opowieść Józefa to jest opowieść o tym, że Bóg przychodzi zawsze tam, gdzie ty i ja nie będziemy mieli pewności, że to jest Bóg. Jeśli kiedykolwiek w swoim życiu doświadczymy Boga, ty i ja, to nie będziemy mieli pewności. Macie pewność, że tu jest Bóg? Zobaczcie, to jest dokładnie to samo pytanie. I tak, i nie. No chleb, wino, smakuje jak chleb, smakuje jak wino. Zaraz będzie rozdawany chleb, a będziemy mówić ciało Pana, krew Pana. Wszyscy będziemy mieli wrażenie, prawda, nieprawda? Gdzie to jest? Gdzie jest ta prawda? To wtedy będziemy tak czarowali, że to jest takie magiczne. To nie jest o magii. Tylko to jest w jaki sposób opowiedzieć prawdę, która przemienia życie. Józef jest zaproszony do rzeczy nieoczywistych. Dlatego to jest tak za każdym razem pokazane. Bóg rozmawia z nim we śnie od samego początku. Tydzień temu to mówiłem, pamiętacie? Józef, jak Józef słyszy, że będzie ojcem, to chce Maryję oddalić. Bo to jest to słuszne, jest to właściwe. Kiedy usłyszy, że ma być ojcem, to najpierw słyszy obietnicę od Boga. Jesteś synem Dawida. Krótko mówiąc, najpierw słyszy opowieść o sobie. Wystarczy ci mojej łaski. Jesteś kochany i chciany. Jesteś cieślą, ale jesteś z rodu królewskiego. Wystarczy ci mojej łaski do tego, przez co będziesz przechodził. Zaufaj moim słowom. Nie będziesz tego widział, nie będziesz tego czuł, ale ci wystarczy. Pierwsze, co słyszy Józef we śnie. I potem za każdym razem jest zaproszany do rzeczy kompletnie nieoczywistych. Ma iść do Egiptu. No gorzej się nie da. Dzisiaj słyszy, uciekaj do Egiptu. Weź dziecię i uciekaj do Egiptu. Do kraju, z którego nasi przodkowie uciekli, bo tam było prześladowanie, bo tam była śmierć, tam mordowali nasze dzieci. Ja mam tam uciekać? Przecież to się mija w ogóle z rozsądkiem. A może to było bardzo mądre. I potrzebował Józef wyłączyć swoją kalkulację, a zaufać głębokiej intuicji. Zobaczcie, Józef przedstawiany jest jako ktoś, kto ciągle milczy. On nic nie mówi w Piśmie Świętym. Tylko ma sny, widzenia, kontaktuje się w ten sposób z Bogiem, w ten sposób doświadcza Jego obecności, jest zawsze posłany w miejsce, którego przerasta. Idzie tam. Idzie do Egiptu, tam będzie mieszkał i tam przebywa dość długo. I słyszymy dzisiaj taki fragment tekstu. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, wpadł w straszliwy gniew, posłał oprawców, pozabijał wszystkich chłopców do lat 2, stosownie, co powiedzieli mędrcy. I słyszymy taki tekst. Wtedy spełniło się proroctwo Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się z żalu, bo ich już nie ma. To jest fragment Księgi Pocieszenia z proroka Jeremiasza. To jest dobra nowina. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci. Jerozolima jest zniszczona, świątynia jest zburzona, przywołana jest Rachel, która ma swoje dzieci w niewoli. I ona płacze, że straciła swoje dzieci. I problem Rachel, dlatego tu jest przywołana ten tekst, nie polega na tym, że ona te dzieci straciła, bo wtedy, kiedy płacze i mówi Bogu, że ona wszystko straciła, Bóg wytracił wszystkich nieprzyjaciół Izraela już w tym momencie, i ona to już wie, rozpoczyna się powrót tych z niewoli do ziemi obiecanej. Rachel jest przywołana dlatego, bo nie chce przestać płakać, pomimo tego, że Bóg mówi, ale zobacz, twoje dzieci wracają. Za chwilę Jerozolima, świątynia będzie odbudowana. Usłysz to i zobacz to. Rachel nie chce w to uwierzyć, pomimo tego, że to się dzieje, bo tak bardzo woli pozostać w swoim płakaniu. Płakanie jest fajniejsze, bo wtedy ktoś się nade mną użala. Tu jest po to przywołana Rachel. Tylko tak naprawdę kontekst jest taki, że my wiemy, że Izraelici do ziemi obiecanej wrócili. Dlaczego Mateusz, ewangelista, po raz kolejny przywołuje Rachel? Bo chce pokazać, że Rachel płakała, bo nie potrafiła porzucić swojego cierpienia i je wybrała. A teraz jest naprawdę cierpienie, bo są matki, które naprawdę straciły swoje dzieci. Nie ma. Herod kazał pozabijać synów do lat 2. Była jedna wielka rzeź. Te kobiety naprawdę płaczą. I o czym jest ten tekst? Dlaczego zostaje przez Mateusza przywołany? Bo Mateusz chce wypowiedzieć fundamentalną prawdę. Bóg, kiedy pojawia się w twoim i w moim życiu, nie odbiera ciemności, nie odbiera bólu, nie odbiera straty, nie odbiera śmierci. Bo nam się wydaje, że jak będzie Bóg, to tak nie będzie. Mateusz chce opowiedzieć fundamentalną prawdę, którą wkłada w opowieść o Józefie, i dlatego ten tekst się pojawia. Że spotkanie Boga w naszym życiu, które wnosi życie w nasze życie, to jest opowieść o Bogu, który nas przez śmierć przeprowadza. Razem z nami w niej jest. I dlatego, że my przechodzimy przez tą śmierć, stajemy się świadkami Boga, który pomimo tego, że wydaje się, że wszystko jest stracone, możemy wrócić do życia. To jest o czymś kompletnie innym, o innej przestrzeni i o innej duchowości. Że Bóg jest tam, gdzie jest ciemność w twoim i w moim życiu. On jej nie odbierze. On sprawi, że tam, gdzie jest ciemność, włóżcie w to słowo to, co chcecie. Relacji, cierpienia, bólu, straty, nie wiem, słabości, grzeszności, swojej niewiary, swojej zwątpienia. Bóg nie sprawi, że tak nie będzie. Tylko Bóg razem z tobą i ze mną w tym będzie. To jest opowieść o wierze. To jest dobra nowina. Dlatego dzisiaj nam ten tekst jest dany w święto świętej rodziny. Bo Bóg pokazuje, tym są więzi ze mną. Że jesteśmy w tym razem. Że razem przez to przechodzimy. To jest życiodajne. To jest moc, która nie jest siłą i nie jest walką. To jest moc, która jest Jego mocą w naszych ciemnościach, bo Bóg kocha ciemności. Bóg kocha objawiać się w sposób, który nie jest dla nas zrozumiały. Bóg ich nie rozjaśnia. Bóg nadal pozostaje tą tajemnicą i ciebie i mnie zaprasza do zaufania Słowu, żebyśmy to Słowo wypowiedzieli przez siebie, żeby ono się zadziało przez ciebie i przeze mnie. Wtedy staje się świadectwem wiary. Wtedy przemienia innych ludzi. I możemy tu nawet nie przyjść. I staniemy się świadkami Słowa, które ożywia, które podnosi, które kocha, które współczuje, bo czuje. I o tym jest opowieść dzisiejszej uroczystości święta. I o to prośmy dla nas samych.